No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Kochani, zanim do odcinka, jak zawsze, zapraszam na parę komentarzy z podostatniego naszego spotkania, z podostatnich historii. Posłuchajcie, co tam powypisywaliście. Jak zawsze, niektóre piękne, niektóre bardzo trudne rzeczy. Zacznijmy od krótkiego komentarza pani Izy. Piękna historia. Dziękuję, ojcze Adasiu. Mam 72 lata i kocham ojca jak syna. Niech ojca Bóg błogosławi. Kochana pani Izo, bardzo dziękuję, jeżeli mogę powiedzieć kochana pani mamo. Pamiętacie takie słowa Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówił, że kto za Nim pójdzie, nie, to będzie miał tam, wiecie, 100 żon, 100 dzieci, 100 pól, 100 tych, no 100 matek, nie? To jest bardzo w ogóle miłe. Ja jestem starym chłopem już, no w sensie nie to, że jakimś tam umierającym, ale starym chłopem jestem już. 40 tych ładnych, ile to ja mam w ogóle? 46, tak? 46 lat będę miał za parę dni, za paranaście dni. No i właśnie, mam tyle mam. Pani Izo, pani mamo, mamo droga, serdecznie dziękuję i proszę mi tam po matczynemu błogosławić. Ewa z kolei pisze tak. A ja słucham HP w samochodzie rozwożąc towar do stomatologów. Także ojcze Adamie, jesteś ze mną codziennie. Zaczęłam też odmawiać różaniec pompejański, bo moje życie się trochę pokręciło. W wieku 53 lat zostałam wdową, a nie tak miało być. I do tego córka się rozwodzi. Dodam, że dla swojego dobra i dzieci, ale to już inna historia. Może kiedyś się odważę i napiszę swoją potłuczoną historię. Ciężki czas przed nami. Dlatego proszę o modlitwę za moją rodzinę. Pozdrawiam wszystkie krewetki i ciebie, ojcze Adasiu, z Bogiem. Kochana, na wdowieństwo to chyba nigdy nie ma dobrego czasu i to chyba nigdy nie miało tak być, nie? Ale spokojnie, spotkacie się u Pana Boga. Spotkacie się u Niego i On tam będzie też wszystko naprawiał, co trzeba. Bardzo się modlę za Twoją rodzinę. Jak mówisz, ciężki czas przed nami. Ja mam takie wrażenie, zawsze jest ciężki czas przed nami, ale z Panem Bogiem każdy ciężki czas może stać się słodki i lekki, kiedy tylko z Nim jesteśmy. Tego Ci bardzo, kochana, życzę i bardzo Cię ściskam i błogosławię. Marcin pisze tak. Słucham ojca w mojej nowej pracy. Leżąc o pierwszej w nocy na dyżurce w schronisku dla mężczyzn w kryzysie bezdomności. Lubię ojca słuchać w pracy, bo tak łatwo zapomnieć tutaj o tym, żeby drugiego traktować z godnością jak człowieka. Ciągle się uczę, jak zachowywać zdrowy balans pomiędzy pomocą a byciem wykorzystanym. Dzięki, że jesteś i towarzyszysz mi w tym ciekawym zajęciu. Marcin, serdecznie Cię pozdrawiam, to strasznie ważne, co robisz. Jeżeli tylko mogę rzeczywiście jakoś pomagać, żeby każdego człowieka traktować z godnością, chociaż wiem, że to czasem jest trudne, to bardzo się cieszę. Kochani, taka jeszcze tylko dygresyjka. Wiem, że teraz się pewnie narażę wielu, ale nie ukrywam, chociaż rozumiem to jakoś, że jakoś mnie męczą takie te, słuchajcie, wszystkie takie te współczesne wyrażenia, na przykład, że nie można już mówić tak, bezdomny, tylko w kryzysie bezdomności. Ja rozumiem, jaka idea za tym stoi. Ale mnie się wydaje, że my próbujemy po prostu słowami zaczarować rzeczywistość. Ja kiedy używam słowa bezdomny, nie mam na myśli nic złego, nie próbuję kogoś ani zaszufladkować, ani go zamknąć w tym jakby określeniu i tak dalej. Myślę, że trochę to przeginamy. To oczywiście, Marcin, żadna uwaga do ciebie, żeby to było jasne. I pewnie też część z was możliwe, że mi wytłumaczy, dlaczego to jest takie słuszne. Chociaż ja wiem, jakby rozumiem te wszystkie argumenty, wielokrotnie o tym czytałem. Nie chodzi mi tylko o to wyrażenie, tylko wiele tej takiej, wiecie, nowoczesnej, poprawnej, jakiejś poprawności politycznej, nie? Niektóre oczywiście mają sens, bo rozumiem, że coś kogoś może obrażać, ale czasem myślę, że to jest zupełnie bez sensu. Sorry, tak mi się nasunęło. Kamila z kolei tak. Słucham HP i już od początku zalałam się łzami. Pomodlę się za Marysię, trzymaj się maleństwo. I wam, kochani, dużo siły i wytrwałości. Ja też mam koszmarne myśli, mój syn zniknął, a ma 17 lat i od tygodnia nie mam od niego znaku życia. Mam tylko nadzieję, że jest cały i zdrowy i to tylko nastoletni bunt, ale myśli moje mnie przerażają i zabijają, nie wiem, czy przez tydzień przespałam może 5 godzin w sumie. Proszę o modlitwę za mojego syna i za wytrwałość. Pozdrawiam, Pan z wami. Boże, kochana Kamilo, bardzo się modlę za Twojego syna i za Ciebie. Daj proszę znać, jeżeli będą jakieś wieści. Co tam u was, oby one były jak najlepsze. No właśnie, 17-latek, tak, też mam nadzieję, że to jakiś błąd, ale od tygodnia, skoro go nie ma, no to już sporo czasu. Kochana, dawaj znaki. w komentarzach, co tam u was. Bardzo się modlę, bardzo was pamiętam, bardzo was ściskam. I kochani, ostatni komentarz od MJ. Hejka. No, hejka. A ja też przy okazji komunii syna się nawróciłam. A co? Do mnie Bóg przemówił przez zwykłego księdza, takiego, co go ludzie nie za bardzo lubili. Ten ksiądz za to nie lubił dzieci i kazał rodzicom na wykładach komunijnych siedzieć. Wszyscy narzekali, a mnie wzięło. Zwykłe nauczanie z przymusu. Niesamowite, jak to czasem działa. Po latach gdzieś przypadkiem go spotkałam i powiedziałam mu o tym. Ucieszył się. A niech ma. Niech wie, że przez nudną robotę z przymusu Pan Bóg też może działać. Ja bym jednak zachęcał do nienudnej roboty z przymusu, ale to jest właśnie też piękno Pana Boga, że On potrafi absolutnie z każdej sytuacji, z każdych warunków coś wyciągnąć. Oczywiście, o ile jesteśmy otwarci, kochani, to się nigdy nie zadzieje bez naszego otwarcia. Moi drodzy, to tyle komentarzy na początek, tyle tych przywitań, tyle tych wstępów. Idźmy teraz z czołóweczką, żeby potem sobie historię opowiedzieć. To zapraszam czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest historia o Celinie, co ambicją się zabiła. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie was witam we właściwej części naszego podcastu. I bardzo się cieszę, że wysłuchamy kolejnej historii. Nie ukrywam, że pewien moment tej historii strasznie mnie dotknął, w sensie jakoś bardzo mnie poruszył pewnym nieszczęściem, którego się jakby nie spodziewałem. Myślę, że rzadko się słyszy o takim nieszczęściu, chociaż w ogóle to myślę, że wielu z nas go doświadcza, ale jakoś mało się mówi o tym rodzaju nieszczęścia. Ja tego koniecznie też wybrałem tę historię, bo jest to coś bardzo poruszającego i trochę się też oczywiście autorce zaraz dostanie, ale to wiecie jak zawsze, jak u mnie, czyli z pełną miłością i w ogóle tulasami. Dobra, lecimy kochani z historią. Drogi ojcze Adamie, o tym, że napiszę ci swoją historię potłuczoną, wiedziałam już od 3 lat. Ba, nawet wybrałam termin, który w zasadzie właśnie realizuję. Nie ukrywam, że jak przeczytałem ten wstęp, to mnie mocno zaintrygował, bo sobie pomyślałem, ktoś tym nie próbuje sprokurować po prostu swoją historię, jakby wiedząc, że ona nadal będzie potłuczona za 3 lata i wtedy będzie ją pisał. Ale dobra, dobra, zaintrygowanie na początek było. Autorka pisze, od początku. Mojego prawdziwego imienia wolę nie zdradzać, ale na potrzeby tej historii proszę o nazwanie mnie Celiną. Zawsze podobało mi się to imię. Mam 21 lat. Lecz czuję się co najmniej na 40. Moje życie należy do tych dość specyficznych. Tak, wiem co powiesz, a które nie należy. Dokładnie to chciałbym powiedzieć, kochana Celido. I ja się z tym zgadzam, tylko wydaje mi się, iż odsetek ludzi, którzy przeżyli już w zasadzie wszystko w tak młodym wieku, jest po prostu niewiele. Jeżeli się mylę, zwracam honor im wszystkim. Oj, kochana, mylisz się bardzo, poczekaj, aż będziesz miała rzeczywiście 40. Ale oczywiście rozumiem, bo przeżyłaś dużo. Więc posłuchajmy. Zacznę od tego, że przez całą edukację szkolną byłam wzorową uczennicą, która, co ciekawe i dziwne zarazem, nienawidziła się uczyć. Nie znosiłam kucia na pamięć zbędnych informacji, liczenia X i Y, czytania lektur, z których i tak nic nie rozumiałam, oraz biegania jak ostatnia idiotka za piłką na WF-ie. A jednak, bardzo dobre oceny, mnóstwo zajęć dodatkowych, duma rodziców i nauczycieli. Tu się już powinna zapalić, to jest mój komentarz, bardzo duża czerwona lampka. Ale okej, jedziemy dalej. Oczywiście według prawa dżungli panującego w szkołach podstawowych, takie działania i osiągnięcia wiążą się z dezaprobatą fajnych dzieciaków, które z każdą kolejną pochwałą nauczycielki urządzają ci z życia piekło. I u mnie nie mogło być inaczej. Ale to chyba w sumie klasyk. Wydaje mi się, że prawie każdy musiał to przeżyć. Wiem jednak, że Bóg miał mnie wtedy w opiece, bo kiedy wreszcie wyrwałam się stamtąd i poszłam do gimnazjum, a później do liceum, poznałam cudownych ludzi, z którymi przyjaźnię się do dzisiaj. Moje potłuczenie, oprócz tego wiecznego upokorzenia w szkole podstawowej, zaczęło się w liceum, gdy sytuacja życiowa mojego taty przygniotła go na tyle, że zaczął pić. Nie był w żaden sposób agresywny, ani nie stosował żadnej przemocy, po prostu zapijał swoje lęki, troski i problemy. Myślę, że osoby, które doświadczyły posiadania rodzica w nałogu, wiedzą, z czym to się wiąże. Oj, wiedzą. Wiecznie naruszane zaufanie, zero poczucia bezpieczeństwa, spoczywająca na tobie odpowiedzialność. Mam młodszego brata, którego tak bardzo próbowałam chronić przed widokiem pijanego taty, który nie potrafił poradzić sobie ze swoim życiem. Na szczęście z pomocą mamy tatę udało się z tego w końcu wyprowadzić. Są wakacje przed moim rozpoczęciem studiów. Jestem podekscytowana, bo dostałam się na mój wymarzony kierunek i wyprowadzam się do innego miasta. I dokładnie wtedy zaczyna się mój kolejny prawdziwy koszmar. Mój brat zachorował na depresję. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień, był to cały rozległy proces, nad którym nikt nie panował, ze względu na dość skryty charakter mojego brata. Wielokrotnie próbowaliśmy z nim rozmawiać, jednak to nie przynosiło rezultatów. W końcu przyznał się, że ma zachowania autodestrukcyjne oraz myśli samobójcze. Mam wrażenie, że po oznajmieniu tego nastąpiła lawina zła. Próby samobójcze, szpitale psychiatryczne, leki, które nie pomagały oraz pilnowanie brata w domu, aby sobie nic nie zrobił. I to jest tylko pigułka tego, co się wtedy działo. Podczas trwania tego wszystkiego musiałam studiować dziennie i pracować, a na weekendy zjeżdżałam do domu, aby tylko choć trochę móc odciążyć rodziców od zajmowania się bratem. Aktualnie z moim rodzeństwem jest stabilnie. Wiem, że depresja to choroba na całe życie i wiem, że to górki i doły, ale Boże, jestem Ci wdzięczna za to, że przetrwaliśmy. Mam nadzieję, te najgorsze początkowe momenty. W międzyczasie, w trakcie kolejnych lat studiów, były nawroty nałogu mojego taty, gorsze momenty choroby brata, różne inne dobijające sytuacje rodzinne, włącznie z zawałem dziadka, którym muszę się obecnie opiekować. W trakcie studiowania, już zupełnie na początku, ku mojemu w sumie niezaskoczeniu, okazało się, że kierunek, który chyba w mojej głowie trochę romantyzowałam, jest po prostu nie dla mnie. Co więcej, okazało się również, że z moją wiedzą z liceum jestem zupełnie do niego nieprzygotowana. Czy rzuciłam te studia? Oczywiście, że nie. Nauczyłam się wszystkiego, czego było trzeba, włącznie z rozszerzoną matematyką z całej szkoły średniej, której nie miałam i ukończyłam ten cholerny kierunek z oceną bardzo dobrą. Ojcze Adasiu, za termin napisania tej historii potłuczonej, o którym wspomniałam we wstępie, wybrałam datę po obronie moich studiów. Chyba chciałam, żeby ta historia zamknęła pewną część mojego życia. Mam wrażenie, że to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu do teraz, a w szczególności ten chroniczny, stale towarzyszący mi w zasadzie codziennie stres, zupełnie mnie zniszczył. Ja nie wiem, co ja lubię. Nie mam hobby, nie mam za wiele rzeczy, które naprawdę mnie ciekawią. Nienawidzę się uczyć, w szczególności w formie szkolnej. Nie wiem, co chcę robić w życiu pod kątem zawodowym. Świat jest dla mnie po prostu szary, momentami wręcz obojętny. Wiedz, że doceniam moich cudownych przyjaciół, fantastycznego chłopaka i rodzinę, na którą mogę liczyć. Wybaczyłam też wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do mojego obecnego stanu. Jestem od tego wolna. Na pewno. Ale nie jestem wolna od samej siebie. Od małego wizualizowałam sobie, że osiągnę coś wielkiego. Od zawsze czułam potrzebę odniesienia ogromnego sukcesu w życiu i naprawdę do momentu, w którym życie zaczęło mnie sukcesywnie wewnętrznie zabijać, udawało mi się to. Mam naprawdę solidne CV jak na tak młody wiek. Pracowałam i nadal pracuję w jednym z największych i najpopularniejszych polskich firm. Mam też doświadczenie zawodowe również z innych dziedzin, o których nie będę tutaj wspominać, ze względu na to, że realizując je wtedy poniekąd byłam osobą publiczną. Z tej ambitnej dziewczynki z podstawówki, która wymarzyła sobie coś wielkiego, która realizowała to i budowała ciężką pracą, za wiele już nie zostało. Motywację zastąpiła dyscyplina i samozaparcie budowane na oparach sił. Zapytasz, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Z Bogiem zawsze byłam, a On był ze mną. Największym błogosławieństwem tych wszystkich wydarzeń jest to, że właśnie wtedy zbudowałam z Nim taką relację, o jakiej mi się nie śniło. Ufałam Mu, a raczej pracowałam nad tym, żeby w końcu uwolnić się od siebie i być tylko przy Nim w trakcie wszystkich tych wydarzeń. Przed każdym egzaminem wiedziałam, że zdam, że jest ze mną, że ja swoje zrobiłam najlepiej jak potrafiłam, a On zajmie się resztą. Nie jestem w stanie opisać tego, czego od Niego doświadczyłam, ale była to wielka łaska, której życzę każdemu. Gdyby nie On, nie wiem, jakbym to wszystko przetrwała. Zawdzięczam Mu każde przytulenie, każdy mój większy lub mniejszy sukces oraz przetrwanie. Na koniec pozwolę sobie na takie luźne przemyślenie skierowane do osób, które próbują budować relacje z Bogiem opartą na zaufaniu. Uważam, że człowiek jest za słaby, aby świadomie, bez chociaż ułamka sekundy lęku, zaufać w 100% Bogu. Wydaje mi się, że praca nad budowaniem relacji z Bogiem polega właśnie na tym, aby pomimo tego lęku, który towarzyszy nam z tyłu głowy, dalej w zaparte Mu ufać i nie dać temu strachowi wygrać. Ojcze Adamie, wiem, że w końcu będzie ze mną okej. Jestem tego na 99,9% pewna. Nie napiszę ci, że na 100%, bo biorąc pod uwagę to, co napisałam wyżej, najzwyczajniej bym skłamała. Wiem, że uda mi się odnaleźć moją drogę, pomimo tego, że na razie w ogóle nie widzę przyszłości, bo on mi obiecał. Dziękuję ci, ojcze Adamie, za odkryte przeze mnie na początku studiów historie potłuczone, które tak bardzo pomagały mi w najgorszych momentach. Doceniam cały langustowy dorobek. Rób dalej to, co robisz, bo to jest naprawdę wielkie, zbliżające do Boga dobro. Ściskam i pozdrawiam. Celina. Takie tu mam Droga Celinko, droga Celinko. Po pierwsze bardzo dziękuję oczywiście za wiadomość, aczkolwiek nie ukrywam, że coś mi tutaj się nie zgadza. I bardzo możliwe, że po prostu ja czegoś nie rozumiem. Najpierw tak z takich prostych faktów. Bo zaraz ci się w ogóle Celinko dostanie. Dostanie ci się bardzo, bo uważam, że bardzo tego potrzebujesz, kochana moja. Po pierwsze, Celina, w ogóle albo tu jest jakiś błąd, albo ja po prostu się może nie znam na życiu, nie wiem, no jest też taka szansa, że jestem jakimś odklejeńcem. Ale jak to jest możliwe, że ty masz 21 lat i rozumiem, że napisałaś, że właśnie przeżyłaś już wszystko, co ludzie mogą przeżyć i czujesz na 40, ale jak to się da zrobić? Bo może się to da zrobić, tylko ja nie czaję. Żeby mieć 21 lat i po pierwsze skończyć studia, znaczy ewentualnie przypuszczam, że skoro tam pisałeś, że to od 3 lat wiedziałaś, to możliwe, że skończyłaś jakiś co, jakiś pierwszy etap studiów, tak? No bo jak dla mnie, słuchajcie, ja żyję w takim świecie, gdzie studia trwają generalnie 5 lat, nie? Ja wiem, że są tam te 3-letnie jakieś tam różne licencjackie, czy magisterskie, czy coś tam i to się jakoś tam dzieli. I możliwe, że skończyłaś po prostu jakiś tam etap. No ale właśnie, no jakby skończyłaś studia w wieku 21 i to jeszcze okej. Okay. To jeszcze może jarzę, bo to są te różne systemy studiowe. Ale zupełnie nie jarzę tego, co piszesz, Celinko, że tam to, że pracujesz teraz w jakiejś tam wielkiej firmie, jednej z najbardziej znanych w Polsce i tak dalej, to wszystko okej. Okay. Ale że pracowałaś już w wielu różnych firmach i tak dalej. Może ja się nie znam, ale naprawdę jakby, kurczę, no coś mi się to nie zgadza. Jakby coś mi to, jakby to było 31 lat, to rozumiem. No chyba, że mówię, ja po prostu czegoś nie jarzę, a ty jesteś rzeczywiście najbardziej przeżywającą w życiu osobą świata. Ale coś mi tutaj po prostu jakoś jest nie po kolei. Ale to nie jest najważniejsze w ogóle w tej historii, Celinko kochana. Celinko, ośmielam się teraz powiedzieć zdanie, które znowu bardzo cię proszę, nie bierz go jako zdania objawionego, co nie jako zdania, które na pewno ma rację, bo ja cię, Celina, nie znam. Ja znam tylko to, co mi tu piszesz, nie? Więc jakby ja odpowiadam na to, co tu jest napisane, a bardzo możliwe, że w tobie jest dużo więcej, znaczy na pewno w tobie jest dużo więcej, ale że po prostu opieram się tylko na tym schemacie, który tu jest. Szczególnie chodzi mi o tą ostatnią część, kiedy piszesz o Panu Bogu. Celinko, ja myślę, że tak naprawdę ty się z Panem Bogiem nie spotykasz jeszcze. Nie chodzi mi o to, że Go nie kochasz, że w Niego nie wierzysz, ale że spotykasz się z pewnego rodzaju, w sumie tak jak każdy z nas, wyobrażeniem Pana Boga, które masz. Celina, już ci mówię, o co mi chodzi. Celinko, myślę, że to w ogóle widzisz w tej historii. Znaczy, mam nadzieję, że to widzisz. Bo bardzo mnie dotknęło to, jak zaczęłaś tam pisać w pewnym momencie, nie? Kiedy skończyłaś studia, których nienawidziłaś, które wiesz, że powinnaś przerwać, a oczywiście się zmusiłaś, żeby je zrobić, kiedy jakby właśnie, no jak mówisz, osiągasz wszystkie możliwe sukcesy, pracujesz w jakiejś wielkiej firmie, tak samo mówisz, że jesteś osobą, czy byłaś osobą znaną publicznie i tak dalej, a jednocześnie masz to poczucie właśnie, że wszystko jest bez sensu, nie? Nie ukrywam, bardzo mnie to dotknęło. Bardzo, jakby myślę, mam wrażenie, że w historiach potłuczonych jeszcze nie czytaliśmy o tego typu potłuczeniu, co nie? Że jakby nic cię nie cieszy, że nic nie daje ci radości, nie masz żadnego hobby, że niby właśnie wszystko jest, a jednocześnie właśnie nie ma nic, nie? To jest bardzo poruszające. Taki moment właśnie, gdzie jakby z pozoru po ludzku może się wydawać wszystko, mam ambicje, mam siłę, mam wytrwałość, potrafię robić rzeczy i niby wszystko mam, niby mam, tak jak sama piszesz, sama się pogodziłaś tam z różnymi rzeczami, no właśnie, ale nie ma ciebie. Nie ma ciebie. I dlatego w związku z tym, że nie ma ciebie, jak sama o tym piszesz, dlatego mi się od razu zapala znak zapytania, kiedy czytam o tej relacji z Panem Bogiem. O tym, że piszesz, że weszłaś z Nim w taką relację, o jakiej nawet ci się nie śniło. Bo Celinko, gdybyś weszła z Nim w taką relację, o jakiej ci się nawet nie śniło, to byś siebie odnalazła. Zobacz, że ten Pan Bóg, o którym piszesz, to jest Pan Bóg, który ci pomagał w tysiąc różnych rzeczy. Uwaga, a to nie jest istota bycia Panem Bogiem. To, że Pan Bóg pomaga, to jasne, ale to nie o to chodzi w relacji z Nim, że mamy doświadczenie, że On nam pomaga. Nie, relacja z Panem Bogiem polega na tym, że Pan Bóg nam opowiada o nas samych, że Pan Bóg nam pokazuje nas samych, że Pan Bóg nam pokazuje, kim jesteśmy, że Pan Bóg, nawet kiedy nic nie mamy, nawet kiedy byśmy wszystko w życiu zawalili, nawet gdyby wszystko było nie tak, to nie ma znaczenia, bo od Niego mamy opowieść, kim jesteśmy. I zauważ, że tego właśnie podstawowego doświadczenia, Celinko, jakby nie masz. Więc ja mam takie przypuszczenie, Celinko, proszę Cię, nie traktuj go, mówię, bardzo możliwe, że ja po prostu widzę tylko to, co tu czytam, że Pan Bóg jest kolejnym projektem w Twoim życiu, że ta relacja jest projektem, który jest Ci potrzebny, żeby, no właśnie, żeby jakoś siebie zupełnie nie zgubić. Celinko, zobacz, że od początku w Twoim życiu jest jakiś taki mechanizm. Nie mam pojęcia, skąd on się wziął, nie wiem, jak wyglądało Twoje dzieciństwo i tak dalej. Też nie jestem żadnym terapeutą, żeby to określać, nie? Zobacz, że od początku tak naprawdę, mimo że tego nie lubiłaś, mimo że to wcale nie było coś, co bardzo byś chciała, to nieustannie właśnie mnóstwo, zacytuję to zdanie, bardzo dobre oceny, mnóstwo zajęć dodatkowych, duma rodziców i nauczycieli, a jednocześnie nienawidziłam wcale się uczyć, nie? Zobacz, ta duma rodziców, nie? Zobacz, że jakby twoje osiągnięcia są takie, że jakby próbujesz sobie albo innym, albo sobie przez innych coś udowodnić. Zobacz, jesteś na studiach, po których się orientujesz dosyć szybko, że one nie są dla ciebie, nie? Że jesteś do nich nieprzygotowana i masz taką myśl, powinnam to rzucić. Czy je rzuciłam? Oczywiście, że nie. Nauczyłam się wszystkiego, czego było trzeba. I uwaga, oczywiście, że mogą być takie sytuacje, że coś zamierzamy zrobić i potem się okazuje to bardzo trudne i się okazuje, kurczę, musiałbym nadrobić tyle, że głowa mała, ale uwaga, mamy przekonanie, że ja to kocham, że ja tego chcę. Możemy być przerażeni ilością rzeczy, które musimy się nauczyć, czy zrobić, czy osiągnąć, ale jednocześnie mamy przekonanie, kurczę, to jest właśnie to. A zobacz, że ty robisz rzeczy tylko dlatego, że tak zaplanowałaś, tylko dlatego, że tak sobie przyjęłaś. Zobacz, tak samo jest w ogóle z tą historią do mnie, nie? Ty sobie przyjęłaś, był taki projekt, że za 3 lata napiszesz historię potłuczoną, nie? Czyli jakby projektujesz siebie. Celinko, moje przypuszczenie jest takie, mówię, przepraszam, jeżeli oczywiście szczelam zupełnie w ciemno, po prostu dostaję taką historię i próbuję ci opowiedzieć to, co widzę z jakiegoś mojego doświadczenia, które może być zupełnie mylne, bo cię nie znam, nie? Że no właśnie, jest jakiś projekt w tobie, gdzie nie nauczono cię, gdzie rodzice tego nie dali jakoś, świadomie bądź nieświadomie, pewnie oczywiście nieświadomie, bo to zawsze się dzieje nieświadomie, jakby odnalezienia siebie. Zauważ, że od początku życia bardzo szybko zostałaś włożona też w takie role, gdzie musiałaś jakby przyjmować role nie swoje, nie? Gdzie to jest, no masz też na pewno oczywiście tak zwane DDA, nie? Czyli dorosłe dziecko alkoholika, kochana. Zauważ, że nie wiem, czy o tym wiesz. Dorosłe dzieci alkoholików, ich podstawowym jakby mechanizmem jest nieustanne zasługiwanie na akceptację i miłość. Ciągle poczucie winy, że nie zasługuję, że muszę więcej, nie? Kochana, jakby jest tu dla mnie w tej historii wiele znaków zapytania. Nie mam na nie jakby pewnych odpowiedzi, bo cię za mało znam, nie? Ale w związku z tym, kochana, ja mam kilka, jak zawsze, moich rad dobrego wujka sama. Absolutnie nie musisz ich słuchać, kochana. Jeżeli uznasz, że to jest moje głupie mądrzenie się, to no to jest moje głupie mądrzenie się i po prostu wywal to do kosza. Ale kochana, nie mam pojęcia po pierwsze o jednej rzeczy, bo o tym nic nie napisałaś. Czy ty, kochana, chodziłeś kiedyś na jakąś terapię? Bo jeżeli sama tutaj mówisz, nie, że nie macie tak naprawdę, że jakby sama mówisz, że nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, dokąd podążasz, nie wiesz, jaki jest twój cel. Kochana, warto byłoby z kimś pogadać, z kimś dobrym, mądrym. Nie, oczywiście, tak jak wam to zawsze mówię, z pierwszym terapeutą z brzegu, ale żeby siebie poszukać. Kochana, tym bardziej, tak jak mówię, że ty masz prawdopodobnie te mechanizmy DDA. One się domagają terapii albo na przykład drogi 12 kroków i tak dalej, tylko nie dla oczywiście alkoholików, tylko dla dzieci alkoholików, nie? Kochana, musisz z kimś poszukać trochę siebie, no jakby o co ci chodzi. Druga rzecz, bardzo bym sugerował poszukanie kierownika duchowego, żebyś z kimś zaczęła gadać o swojej relacji z Panem Bogiem, żebyś przypadkiem, kochana, nie zabrnęła w jakąś, wiesz, wymyśloną. I kochana, Boże, ja w ogóle mam nadzieję, jak zawsze, kiedy mówię do was takie rzeczy, Wiecie, że mówię to z absolutną miłością i tylko z tym, żeby po prostu was przestrzegać przed różnymi niebezpieczeństwami. Kochani, żeby to było jasne. Ja sam w życiu zbudowałem już tyle po prostu bożków, tyle panów bogów, których sobie wymyśliłem, które mi rozbijają bracia, rozbijają mi spowiednik, rozbijają mi kierownik duchowy, rozbijam sobie, czasem ja sam w ogóle sobie, bo zobaczę po pewnym czasie, jakiego po prostu bożka se postawiłem, bo se wymyśliłem, że Pan Bóg to jest ktoś taki w moim życiu i tak dalej. To nie jest tak, że to jest jakaś niespotykana rzecz, nie każdy z nas to robi. Ja mam tu jakieś takie właśnie pytania, kiedy to czytam, o czym ty tu piszesz. Zobacz, tutaj jest ten taki moment, kiedy mówisz o tym, nie, że zaufanie ma polegać na tym, że pomimo lęków, pomimo różnego rodzaju niepewności, po prostu w 100% ufasz Panu Bogu. Ja bym powiedział inaczej. Zadaj sobie pytanie, czego dotyczą te twoje lęki. Ja mam wrażenie, że ty próbujesz je znowu ominąć, tak jakbyś się bała, co odkryjesz w sobie. Bo może odkryjesz sobie, że ty Panu Bogu wcale nie ufasz, kochana. I to nie jest złe odkrycie, to jest bardzo dobre i potrzebne odkrycie, żeby odkrywać, co się w nas dzieje. Kochana, jak sama mówisz, trochę cię nie ma. I nie ma cię, bo zostałaś włożona w pewne role, opiekunki brata, opiekunki ojca, że masz ten mechanizm nieustannego zasługiwania, znaczy raczej budowania swojego cudownego obrazu, nie? Zobacz, kochana, że zaczęłaś też od takiego zdania, nie? Że twoja historia jest najbardziej wyjątkowa na świecie. Uwaga, Celina, nie potrzebujesz być najbardziej wyjątkowa na świecie. Celina, nikt z nas nie potrzebuje być najbardziej wyjątkowy na świecie. Ale w jakim sensie? W tym sensie, że każdy z nas jest oczywiście najbardziej wyjątkowy na świecie, ale nie musimy tego udowadniać. Jak poznasz siebie, jak Pan Bóg ci o tobie opowie, to będziesz wiedzieć, że jesteś najbardziej wyjątkową osobą na świecie. Nie dlatego, że coś zrobiłaś, nie dlatego, że coś osiągnęłaś, nie dlatego, że jesteś inna od różnych ludzi, nie dlatego, że w wieku 21 lat przeżyłaś już wszystko, tylko ty to ty. Nikt nie musi o tym wiedzieć, nikt nie musi tego znać. Ty to ty. Kochani, ja mam taki moment w życiu, od jakiegoś czasu już mówiłem wam to, nie, że odkrywam takie coś w moim byciu z Panem Bogiem. I to mnie bardzo cieszy, naprawdę, to daje mi ogromną wolność, że nawet gdyby się wszystko w moim życiu zawaliło tak po ludzku, nie wiem, odbiorą mi dobre imię, wyrzucą z zakonu, wszystko, co tam robię, to się zawali. Oczywiście wiadomo, że po ludzku tego nie chcę, jakby kocham to, co robię, lubię być tym, kim jestem, też dla was, nie ukrywam. Ale jeżeli tego wszystkiego zabraknie i po prostu taki sam zostanę, nie, taki, wiecie, dla nikogo w ogóle nieważny, nieznany, albo wręcz może odrzucony, potępiony i cokolwiek tam. Nie ma to żadnego znaczenia. Bo Pan Jezus mi opowiada, kim ja jestem. Mój tata w niebie mi opowiada, kim ja jestem. I mogę nie mieć nic. Nie muszę być wyjątkowy. Wręcz odwrotnie. Jezu, ja mam tyle wad, tyle pokręconych rzeczy, tyle słabości, że to w ogóle weźcie, przestańcie. Nie potrzebuję tego. Kochana, polecam ci jedną książkę. Jest taka książka ojca Dariusza Piórkowskiego. Poczekaj, ja tylko znajdę ci tytuł. Przepraszam, jeżeli będę teraz stukał klawiaturą, ale może nie będziecie słyszeć. Przepraszam, że nie będzie słyszeć. A jak będziecie, to wybaczcie, bo chcę podać konkretny tytuł. Dariusz Piórkowski, nie musisz być doskonały. Bardzo ci polecam taką książkę. Dariusz Piórkowski, SJ, jezuita, to jest w ogóle strasznie fajny człowiek. Książka pod tytułem Nie musisz być doskonały. Uważam, że to jest książka dla ciebie. Książka, która najbardziej by ci się przydała. Kochana, poszukaj terapii. Poszukaj dobrego kierownika duchowego. I zadaj sobie pytanie, albo raczej zacznij zadawać sobie pytanie. Jakie najprostsze rzeczy cię cieszą? Takie zwykłe. Nie w sensie, co masz od razu w życiu osiągnąć, jakie są twoje kierunki. Tylko pomyśl na przykład, kochana, co dzisiaj wieczorem sprawiłoby ci radość, taką podstawową. Może coś lubisz jeść, może coś lubisz czytać, może coś tam cokolwiek. Zacznij od takich bardzo prostych rzeczy, które sprawiają ci radość, bo kochana, ty musisz siebie pokochać. Ale siebie samą, nie siebie, która innym będzie się podobać, nie siebie, która innym będzie w jakikolwiek sposób, nie wiem, imponować, tylko sama sobie. Bo jeżeli sama siebie nie pokochasz, nie zobaczysz sama siebie, że jesteś wystarczająca tylko dla siebie, dla nikogo innego, to rzeczywiście jest wielkie nieszczęście, kochana. Bardzo mnie poruszyło to, co napisałeś. Bo mam nadzieję, że mimo tych wszystkich słów, które mówię, mam nadzieję, że wiesz, a jeżeli nie wiesz, to właśnie ci mówię. Strasznie cię ściskam. Bardzo cię kibicuję. Rzeczywiście przeszłaś bardzo wiele, kochana. Ale to nie w tym jest Twoja wartość. Wartość jest w tym, kim jesteś, a jesteś cudownym, niepowtarzalnym dzieckiem Boga, samym w sobie, które nikomu nie musi udowadniać, kim jest, które nie musi sobie udowadniać, kim jest, które nie musi tworzyć projektów na to, kim będzie, na to, co zrobi, na to, co osiągnie. Tylko samo Twoje bycie ze sobą, bycie z Bogiem. Ale nie po to, żeby Bóg Ci w czymś pomógł, tylko po prostu bycie ze swoimi lękami, pytaniami, stresami, obawami, niezrozumieniami, które nie muszą się wcale wyjaśnić. Bycie ze swoimi słabościami. To jesteś Ty. I taka właśnie, Celinko, jesteś najpiękniejsza. Niczego więcej nie potrzebujesz. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś dobrze to mówię i że dociera to, co naprawdę chcę powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze to wyrażam, ale miejmy nadzieję, że tak. Celinko, bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twoją historię. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobisz coś, co Ci troszeczkę sprawi radości. Zjedz coś, pójdź na spacer, nie wiem, poczytaj coś, obejrzyj serial. Zrób coś, co Ci sprawi taką czystą radość, taką prostą. No, nie da Ci spełnienia wiecznego oczywiście. Ale co właśnie, zacznie być początkiem kochania siebie. Bo bardzo bym chciał, Celinko, żebyś pokochała siebie samą. Nie taką, którą sobie stworzysz do kochania. Bo mam wrażenie, że tworzysz siebie do kochania. Tak jakbyś ty sama była niewystarczająca do kochania i próbujesz stworzyć siebie trochę lepszą do kochania. Nie. Ty, kochana, jesteś wystarczająca do kochania. Moi drodzy, tyle niech wystarczy. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję, że ciągle jesteście, słuchacie, że możemy razem odkrywać te niesamowite historie każdego, każdej z nas. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Ściskam Was mocno i do usłyszenia pewnie za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem.